Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
No i zachęcam, jeżeli Państwo słuchają Radia Wnet, to warto zostać patronem. patronite.pl/radiownet. No dobrze, to ja biorę łyk herbaty, którą o mało co przed sekundą nie wylałem, ale zanim się napiję, to przedstawię gościa w studio. Już jest razem z nami profesor Tomasz Grzegorz Gross, europeista, politolog, wykładowca akademicki. Dzień dobry.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Spotykamy się raz na jakiś czas, chyba za rzadko, jakbyśmy chcieli, żeby omawiać politykę europejską, a teraz jest powód jak mało kiedy. Przyjęto, Europarlament przegłosował nowy skład Komisji Europejskiej, chociaż szefowa pozostaje bez zmian, kolejna pięcioletnia kadencja dla Ursuli von der Leyen, cesarzowej Europy, jak się mówiło kilka tygodni temu, chociaż ostatnio ja tak patrzę na prasę europejską, to jakby ten tytuł już mniej jest używany, jakby przez parę tygodni pani cesarzowa trochę straciła z politycznej wagi i politycznego animuszu. Jak to wygląda, panie profesorze?
No rzeczywiście, to poparcie dla Komisji Europejskiej, dla wszystkich zaproponowanych przez panią von der Leyen osób, kobiet, mężczyzn, którzy będą tworzyć skład nowej komisji, to poparcie w Parlamencie Europejskim było bardzo małe. Najmniejsze na przestrzeni ostatnich mniej więcej 20 lat. To ma bardzo poważne konsekwencje, dlatego że widać, że ta większość dla różnych propozycji legislacyjnych w Parlamencie Europejskim, ona będzie niestabilna lub ona będzie nieoczekiwana. Dlatego, że do tej pory generalnie rzecz biorąc ustawy czy regulacje europejskie, które przechodziły przez Parlament Europejski, były popierane przez zawsze tą samą większość, tak zwany mainstream proeuropejski, liberalno-lewicowy. W tej chwili coraz częściej mamy taką dość egzotyczną, byśmy mogli powiedzieć, konfigurację popierającą różne inicjatywy w parlamencie, która się składa z tej największej frakcji europejskiej Partii Ludowej pod egidą Manfreda Webera, z największą frakcją niemiecką CDU-CSU na pokładzie oraz tych frakcji tak zwanych eurosceptycznych. No, takich jak między innymi EKR, albo Patrioci, albo różne inne.
Ale co ciekawe, doszło do bardzo ciekawych wyborów, bo rodziny polityczne sobie, a często delegacje narodowe sobie. Na przykład przeciwko byli Hiszpanie z Europejskiej Partii Ludowej, z której wywodzi się Ursula von der Leyen, która gremialnie głosowała za tą komisją. Natomiast taka, powiedzmy, no, prawicowa, nie skrajna i nie centroprawicowa, ale prawicowa delegacja, czyli europejscy konserwatyści i reformatorzy, podzieli się troszkę na pół. Tam są dwie duże, wiodące delegacje, czasami jedna jest większa, czasami inna. Włosi i Polacy. Polacy z PiS-u byli przeciwko, a Włosi, Giorgi Meloni, byli za. 5 lat temu było odwrotnie, żeby było zabawniej. Większość PiS-owców było za, a Włosi byli przeciwko Giorgi Meloni. Wszystko to wygląda bardzo zagmatwanie i pokazuje, jak tam po prostu czasami albo polityka krajowa, albo takie jednostkowe interesiki zgoła decydują, kto jak zagłosuje.
No właśnie, to jest kolejne zjawisko, które pokazuje tą niestabilność, byśmy powiedzieli, większości w Parlamencie Europejskim. Ona wynika właśnie chociażby stąd, że raz się wyłamują zieloni, czy duża część socjalistów. Tak było właśnie w tym głosowaniu nad Komisją Europejską. Czasami się wyłamuje jakaś tam frakcja narodowa w chociażby Europejskiej Partii Ludowej, tak jak było w przypadku reprezentacji z Hiszpanii.
Tu chyba chodziło o kontrowersyjną kandydatkę na komisarza, bo w Hiszpanii tak rządzą jeszcze ciągle socjaliści, chociaż nie wiadomo jak długo, i wystawili bardzo kontrowersyjną kandydatkę, która była nie do przełknięcia dla hiszpańskiej prawicy, stąd ten głos przeciwko. Na użytek polityki wewnętrznej pewnie bardziej.
Tak, pani Ribera, która jest znana z ogromnego poparcia dla agendy klimatycznej w Unii Europejskiej, ale też ogromnej niezdarności, jeśli chodzi o krajową politykę, bo ona była odpowiedzialna między innymi za pomoc dla powodzian w Hiszpanii. z której się absolutnie nie wywiązała. No i prawica tutaj nie była w stanie przełknąć tej kandydatury. No, ale generalnie jakby można powiedzieć ten sposób. Podziały są bardzo głębokie i w parlamencie, i w ramach frakcji w Parlamencie Europejskim. I one powodują, że poparcie dla kolejnych inicjatyw też może być bardzo różne. Innymi słowy, my możemy mieć naprawdę różne niespodzianki w kolejnych głosowaniach, jeśli chodzi o już konkretne projekty legislacyjne.
Panie profesorze, a to, że to jest niestabilne, może powodować, że właśnie władza Ursuli będzie słabsza, bo mówiono tak. Francja, kryzys polityczny, bardzo możliwe rządy Marine Le Pen, jeżeli teraz nie udało się obronić parlament, to prezydenckie są pod znakiem zapytania, słabe wyniki gospodarcze. Niemcy, to wiadomo, za chwilę wybory, kanclerz Scholz bardzo słaby, ekonomicznie też duże turbulencje. Pozostałe kraje raczej za słabe, żeby samodzielnie walczyć, dyktować warunki Komisji Europejskiej, no to na bezrybiu i Ursula von der Leyen cesarzową Europy. No ale to głosowanie pokazuje, że ta właśnie cesarska inwestytura dana przez Europarlament jest bardzo krucha i w zasadzie możliwa do podważenia. Jaką siłę będzie miała druga Komisja Ursuli von der Leyen?
No w dalszym ciągu jednak musimy pamiętać, że Ursula von der Leyen wychodzi z tych różnych meandrów parlamentarnych, z tego głosowania, zwycięstko. Nie ma poważnej wpadki, bo trzeba pamiętać, że wcześniej na przykład mieliśmy różnego rodzaju grymasy po stronie Parlamentu Europejskiego, który wyłuskiwał ze składu komisji pojedynczych komisarzy, którzy nie dostawali wsparcia. W związku z tym ten proces się przeciągał w czasie. Była taka groźba dla tego składu Komisji Europejskiej zaproponowanego przez Ursulę von der Leyen. A to by oznaczało, jeżeli by były takie negatywne oceny dla pojedynczych komisarzy, że ta cała batalia o przyszły skład komisji byłaby odłożona w czasie. Ursula von der Leyen przy słabym poparciu, ale jednak bardzo sprawnie przeszła przez te wszystkie głosowania. Więc w dalszym ciągu ona udowadnia, że jest...
Wszyscy komisarze przeszli. Były spekulacje, że ta Hiszpanka, o której mówiliśmy, może odpadnie, że może Kendall Węgier ze względu na Orbana odpadnie. Wszystko udało się przeprowadzić.
Włoski komisarz Fito ze względu na panią Meloni też tutaj uważano, że on może przepaść. Okazało się, że bardzo sprawnie to von der Leyen załatwiła. No i to jest jednak dowód na to, że ona w dalszym ciągu ma wpływy i w bardzo kluczowych głosowaniach w Parlamencie Europejskim potrafi bardzo sprawnie tym zarządzać, chociaż oczywiście czasy są wyjątkowe. Również jeśli chodzi o tą stabilną większość w Parlamencie Europejskim, ale to samo dotyczy Rady Unii Europejskiej. Tam no my musimy pamiętać, Niemcy i Francja są w dużych kłopotach i ekonomicznych, i politycznych. Cały czas nie wiadomo, czy będziemy mieli stabilny rząd we Francji. To samo dotyczy przecież Niemiec. W związku z tym ta sytuacja polityczna też ulega zmianie w kolejnej ważnej instytucji europejskiej, czyli w Radzie Unii Europejskiej. No i zobaczymy, jak się zachowa pani von der Leyen. No na razie ona robi naprawdę duże szpagaty retoryczne i próbuje łączyć skrajności z pewnym umiarkowanym sukcesem. No ale czy to w praktyce wyjdzie, no to zobaczymy dalej.
Jak to będzie wyglądać programowo? Co zapowiedziała Ursula von der Leyen? Co powiedziała, że przekonała część Europarlamentu? No, zacznijmy od tej chyba kluczowej, ideowej, czy ideologicznej kwestii, która się w Brukseli rozgrywa, czyli Zielony Ład, który ostatnio jest pod ostrzem. To już nie są tam powiedzmy lat temu 5 czy 8 czy 4, kiedy to był dogmat, z którym się nie dyskutowano. Teraz już się mówi, że nie tylko ekologia i przyroda, ale może i o gospodarkę byśmy się zadbali co nieco. ale Zieloni się podzielili. 27 było za spośród 53 deputowanych euro w tej grupie, a Ursula mówiła tak, musimy trzymać się Zielonego Ładu, ale musimy być w tym zręczniejsi. Taki jest tytuł depeszy papowskiej Magdaleny Cedro, bardzo dobrej dziennikarki ze Strasburga z tej debaty. Co to znaczy, że trzymamy się Zielonego Ładu, ale będziemy w tym zręczniejsi?
No to są te właśnie szpagaty, o których wspomniałem wcześniej. Nie uda się ten plan. Tu trzeba by być niezwykłym akrobatą, żeby rzeczywiście doprowadzić Zielony Ład do końca, przynajmniej w tej formule, w której został on zaprojektowany przez poprzedni Parlament Europejski i w poprzedniej kadencji. Jest to próba łączenia wody z ogniem. Po prostu jest to niemożliwe do realizacji i o tym, że jest bariera po stronie tak naprawdę gospodarki i polityki, czyli społeczeństw, no pokazuje to, co się dzieje w tej chwili we Francji, to, co się dzieje w tej chwili w Niemczech. Mamy jednak głęboki kryzys na różnych poziomach. Przede wszystkim ucieczka przemysłu z Niemiec, wlekąca się recesja od dłuższego czasu również w Niemczech. Wszystko za sprawą bardzo wysokich cen energii, które i tak są niższe niż na przykład w Polsce. No ale mimo wszystko nie wytrzymuje tego gospodarka, nie wytrzymują tego inwestorzy. Ich też nie wytrzymują tego wyborcy. Stąd moglibyśmy powiedzieć, jest w tej chwili bardzo duże ryzyko na rynkach finansowych, które zawisło nad strefą euro. W przypadku Francji bardzo ambitny budżet, który przyjął premier Barnier, który jest kontestowany przez społeczeństwo, przez wyborców, przez większość w parlamencie francuskim. I już w tej chwili obligacje francuskie są bardziej ryzykowne, przynajmniej taka jest ocena rynków, niż w przypadku włoskich, czy hiszpańskich, czy portugalskich. Więc to pokazuje, że naprawdę wróciło...
Poziomy niewidziane od kryzysu euro z połowy, z początku pierwszej dekady XXI wieku.
No więc właśnie, więc wracamy do potężnych ryzyk, jeśli chodzi o strefę euro. W żaden sposób strefa euro nie poradziła sobie z tym problemem nadmiernego długu. Też wysokich deficytów, jeśli chodzi o budżety państw członkowskich. A dodatkowo ogromnym problemem jest niska konkurencyjność gospodarek w strefie euro. I niestety tutaj oprócz tych czynników strukturalnych, które nigdy nie zostały naprawione, jeśli chodzi o strefę euro, doszła polityka klimatyczna, która po prostu zabija wzrost gospodarczy, zabija możliwość inwestycji, zabija konkurencyjność na rynkach międzynarodowych. I pani von der Leyen nie zaczaruje rzeczywistości swoimi przemówieniami, kiedy mówi o tej zręczności w polityce klimatycznej. Tutaj trzeba by było wpuścić, zaciągnąć wsteczny bieg. Trzeba by było się rzeczywiście wycofać z tej polityki klimatycznej w bardzo dużych obszarach. Jeżeli tego nie zrobi pani von der Leyen, no to oczywiście będą tego skutki gospodarcze dla strefy euro, dla Europy Zachodniej, ale również dla nas. Więc to jest również wyzwanie dla naszych elit politycznych.
Panie profesorze, naszym gościem Tomasz Grzegorz Grosse, to jeszcze jeden cytat, no bo z jednej strony oczywiście jest tak, że Ursula von der Leyen mówi, chce jasno powiedzieć, musimy i będziemy trzymać się celów Europejskiego Zielonego Ładu. Ale jeżeli chcemy odnieść sukces w tej transformacji, musimy być zręczniejsi, ale zaraz niemalże na jednym oddechu dodaje, europejski przemysł samochodowy jest dumą Europy. Zależą od niego miliony miejsc pracy. Wspólnie musimy zapewnić, by przyszłość samochodów była kontynuowana w Europie. No i teraz pytanie, jak połączyć trzymanie się Europejskiego Zielonego Ładu, który tam zakłada, że w roku 30-35 silniki spalinowe będą, czy samochody z takimi silnikami będą znikać z fabryk Europy, bo nie będzie można nimi handlować, a z drugiej strony walczyć o przemysł samochodowy, No, który na razie pokazał, że w elektrykach europejski przemysł sobie z konkurencją ze Stanów i z Chin po prostu nie radzi i nic nie wskazuje, żeby miał sobie poradzić w najbliższej przyszłości.
No tutaj się nakładają znowuż dwa procesy. Po pierwsze, Europa pozwoliła na to, żeby się uzależnić od Chin. Otworzyła się na konkurencję chińską, która zabija, nazwijmy to, te przemysły ekologiczne czy klimatyczne, takie jak chociażby samochody elektryczne, ale też produkcja wiatraków, różnych innych urządzeń przez Europejczyków niezbędnych do transformacji klimatycznej. Więc z jednej strony jest ta konkurencja chińska, która już w tej chwili jest tak potężnym wyzwaniem dla producentów europejskich, że w zasadzie oni nie są w stanie sobie poradzić z tą konkurencją. A na to się nakłada polityka klimatyczna, czyli wysokie ceny energii, czyli różnego rodzaju koszty, które są nakładane na firmy europejskie, a których nie ma na przykład w Chinach, albo których nie ma w Stanach Zjednoczonych. Więc sami sobie, na własne życzenie, Europejczycy zgotowali ten los. No bo sami pogorszyli bardzo poważnie konkurencyjność własnego przemysłu. No i mamy ucieczkę inwestorów, kolejne zamykane fabryki samochodów, między innymi elektrycznych w Europie. I nie widać, żeby to się zakończyło, chyba że nastąpi naprawdę gruntowna refleksja po stronie między innymi Komisji Europejskiej, między innymi czy też innych instytucji unijnych. Na razie widzimy powolną agonię, byśmy powiedzieli, przemysłu europejskiego, również w tych obszarach klimatycznych.
A nowa komisja ma jakiś pomysł? Mówi się o inwestycjach publicznych. Mówi się tak, że no dużo się mówi o powrocie inwestycji, o powrocie myślenia gospodarczego do Europy. Pytanie, czy tego typu wizję powrotu do kalkulacji ekonomicznej widać w wystąpieniach i w deklaracjach Ursuli von der Leyen?
No są pewne pomysły na papierze, między innymi w raporcie Draghiego, tylko że one są pełne sprzeczności. Tutaj trzeba by było przede wszystkim odciążyć ten przemysł, jeśli chodzi o koszty polityki klimatycznej, a nie tylko wymyślać różnego rodzaju sposoby na to, żeby subsydiować na przykład ten przemysł. To samo zresztą dotyczy polityki obrony poprzez różnego rodzaju fundusze europejskie. Uważam, że to wszystko razem nie wypali. I te pomysły, które są dzisiaj na agendzie, one notabene dotyczą również różnego rodzaju operacji fiskalnych, które będą powodowały, że to polski podatnik będzie się do tych przemysłów klimatycznych czy zbrojeniowych, francuskich czy niemieckich, dokładał. Więc dla nas te pomysły są bardzo groźne. Musimy o nich pamiętać, musimy na nie szybko reagować, żeby potem się nie okazało, że dzięki temu, że przez jakiś czas byliśmy zieloną wyspą, no to mamy teraz dokładać się w ramach Solidarności Europejskiej do tych bankrutujących czy więdnących przemysłów w Europie Zachodniej.
Panie profesorze, a polska rola w tej komisji, polska taka budżet i kontrola wydatków, raczej urzędnik niż polityk, chciałoby się powiedzieć, ile Donald Tusk ugrał w tej rozgrywce? No bo trochę tak dodam jeszcze na marginesie, że mieliśmy coś ugrać w NATO. W NATO były wybory na wiceszefa. Donald Tusk odwołał w sposób, zdaniem wielu, skandaliczny naszego ambasadora, który miał realne szanse, ale miał też realne szanse pan Bugajski z MSZ-u, związany z obecną opcją. Jeden i drugi miał poważne możliwości, miał poważne szanse, dobre CV. W wyniku akcji Donalda Tuska ani pan ambasador Szatkowski, ani pan dyrektor Bugajski Jeden odwołany zrobiła się taka afera, że NATO powiedziało, to my już Polaka nie chcemy w ogóle. Mamiono nas jeszcze, że spokojnie, właśnie będzie konkurs na pierwszego zastępcę i tam pokażemy, jak Donald Tusk jest szanowany w Europie i jakie ma możliwości. Został wybrany przedstawiciel Macedonii Północnej na to miejsce. I tak Finlandia najnowszy członek i Macedonia Północna drugi najnowszy członek NATO mają swoich przedstawicieli w zarządzie, tak nazwijmy, w kierownictwie NATO. Polska nie ma, więc tutaj poznaliśmy sznyt i wagę dyplomatyczną obecnej ekipy. A jak to wygląda w Brukseli? Co się udało przy tym rozdaniu ugrać Donaldowi Tuskowi?
No więc jeden komentarz dotyczący NATO. Mamy taką, a nie inną sytuację geopolityczną, wyjątkową. Nigdy nie byliśmy tak blisko wojny. Na przestrzeni od czasu II wojny światowej. I w takiej sytuacji te gierki personalne, partyjne lub jakieś środowiskowe, bo wydaje się, że tutaj mieszały też były wojskowe służby informacyjne. Więc jeżeli te interesy partykularne są ważniejsze od naszej racji stanu, a niestety obsada Polakami struktur natowskich w sytuacji tych zagrożeń geopolitycznych jest absolutnie kluczowa. Więc jeżeli my nie potrafimy zdobyć się na ten interes narodowy w takiej sytuacji, no to należy naprawdę skrytykować bardzo, bardzo mocno. Jeśli chodzi o Unię Europejską, no mamy, byśmy mogli powiedzieć, naszego człowieka, czyli pana Serafina, bardzo kompetentnego, odpowiedzialnego za bardzo ważne portfolio, które dotyczy w ogóle kluczowej absolutnie sprawy, dlatego że Bruksela będzie zarządzać wieloma sprawami znacznie szerszymi niż tylko polityki europejskie. Poprzez instrumenty fiskalne, poprzez instrumenty budżetowe. W związku z tym pan Serafin, który ma odpowiadać za sprawy budżetowe, można by powiedzieć, uchwycił istotne portfolio z punktu widzenia polityki europejskiej, z punktu widzenia strategii von der Leyen. Natomiast oczywiście to nie jest takie proste, to nie będzie takie łatwe, bo pani von der Leyen sobie podporządkowała pana Serafina. Moglibyśmy powiedzieć, taki komitet polityczny ustanowiła nad nim, który będzie decydować w jej imieniu, z ramienia jej gabinetu politycznego, o kluczowych decyzjach dotyczących przyszłości polityki fiskalnej Unii Europejskiej, różnych instrumentach, które będą miały kolosalne znaczenie, jeśli chodzi o proces dalszej centralizacji w Unii Europejskiej, a też presji, ogromnej presji wywieranej na państwa członkowskie. I też słyszeliśmy bardzo niedawno o tym, że podporządkowała też taką grupę pani von der Leyen, ta, urzędników, która do tej pory się zajmowała Funduszem Odbudowy, czyli tymi narodowymi KPO. Oni mają przejść pod bezpośrednią kontrolę pani von der Leyen i jednocześnie zajmować się przyszłymi wieloletnimi ramami finansowymi.
A bo to trochę brzmi, jakby Donald Tusk, przepraszam za niezbyt wyszukaną formułę pytania, ale za niezbyt wyszukaną intertekstualność, ale dał się ograć w Brukseli.
Absolutnie. Dlatego, że pan Serafin będzie miał bardzo ograniczone pole manewru, jeśli chodzi o obronę, moglibyśmy powiedzieć, naszych narodowych interesów. Tutaj pani von der Leyen żelazną ręką, mając naprawdę instrumenty kontroli, będzie tak naprawdę wdrażała pewną agendę, o której już wiemy, że chce ją zrealizować. Ona jest moim zdaniem bardzo niekorzystna dla Polski. Jak to wygląda w praktyce, to my możemy zobaczyć w tej chwili, jak to w przypadku Francji. No Francja, która ma o wiele większą władzę i wpływy w Unii Europejskiej, w tej chwili zależy od wsparcia Komisji Europejskiej, od różnych decyzji Komisji Europejskiej, właśnie fiskalnych, budżetowych. Jest w procedurze nadmiernego deficytu. Musiała się Komisja Europejska zgodzić na bardzo niepopularne reformy podatkowe we Francji, które są odrzucane przez większość wyborców, między innymi na reformę emerytalną, która absolutnie jest krytykowana i przez prawicę, i przez lewicę w parlamencie francuskim. Więc to pokazuje, jaka jest gigantyczna władza komisji nad takim państwem, by się wydawało dużo bardziej wpływowym, i potężnym niż Polska, czyli Francją. To samo będzie się odbywać w stosunku do Polski, więc mówiąc krótko, no, ta przyszłość dla nas pod względem fiskalnym nie rysuje się zbyt różowo.
Czyli ta ważna teka okazuje się sprytnie przez jednak cesarzową Europy, a przynajmniej z pewną dyplomatkę okrojona.
No niestety tutaj...
Wzięta na arkan taki polityczny i ruch jest nieduży, jak rozumiem.
Ona potrafi wygrywać różnego rodzaju potyczki, różnego rodzaju batalie i konsekwentnie idzie do przodu niczym taki walec, byśmy mogli powiedzieć. To, co nas czeka w najbliższej przyszłości, to przede wszystkim to, o czym już wspomniałem. Czyli polityka finansowa, polityka budżetowa, kolejna perspektywa finansowa Unii Europejskiej będzie wykorzystana po pierwsze do tego, żeby jeszcze więcej zgromadzić władzy w Brukseli, czyli do centralizacji, a po drugie, żeby oddziaływać w nieprawdopodobnym stopniu, o wiele większym niż do tej pory, na to, co się dzieje w państwach członkowskich, co te państwa uchwalają, jakie będą miały budżety, jakie będą wprowadzały reformy. To po prostu wszystko będzie decydowane w Brukseli.
I o tym mówił profesor Tomasz Grzegorz Gross, europeista, politolog. Dziękuję bardzo za wizytę w naszym studiu.
Dziękuję również.
I będziemy tak się spotykać i opowiadać, bo tematów europejskich coś czuję, że nie zabraknie. My teraz nie wiem, czy mamy czas na piosenkę, czy już jakąś krótką. Mamy krótką piosenkę, zespół Queen, a zaraz potem wracamy do rozmowy. Będzie i o Europie, i o ekonomii również.